Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie znajdziecie na radionaukowe.pl, a jeśli podobał Wam się ten podcast, to zajrzyjcie na patronite.pl, gdzie możecie mnie wesprzeć. Wszystkim, którzy już to robią, bardzo dziękuję. U orangutanic, szympansic, gorylic, gepardzic, słonic czy kotek wszystko działa logicznie. Jest ciąża, jest laktacja, to powiększa się gruczoł przeznaczony do karmienia młodych. U ludzi tej logiki brak. Kobiece piersi w okresie dojrzewania są powiększone stale, nawet jeśli kobieta nigdy nie zaszła w ciążę i nigdy nie karmiła. Skąd ta wyjątkowość? Czy kobiece piersi naprawdę wyewoluowały głównie po to, by kusić samców? Radio Naukowe, odcinek 26. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Z naukowczynią, którą za chwilę usłyszycie, omawiamy kilka głównych pomysłów na wyjaśnienie właśnie wyewoluowania kobiecych piersi. Niektóre pomysły są poważniejsze, inne mniej. Na pewno wyjaśnienie tego fenomenu jest dla naukowców zadaniem niełatwym. Od chociażby piersi się przecież nie zachowują jako tkanki miękkie, więc trudno jest ocenić, u których naszych przodków zaczęły się pojawiać stale powiększone właśnie. Zatem będzie też trochę o kuchni tych detektywistyczno-naukowych praktyk. Ekspertka tego odcinka zajmuje się kobiecymi piersiami z perspektywy ewolucyjnej od lat, a poza tym jest laureatką jednej z najbardziej znanych nagród naukowych na świecie. Otóż jest ignoblistką. I uwaga, ignoble to nie są nagrody za bezsensowne badania, jak się czasami myśli. Przeciwnie, to są nagrody za badania, które najpierw owszem wzbudzają uśmiech, ale potem skłaniają do myślenia. Za co otrzymała tę nagrodę? O tym rozmawiamy pod koniec odcinka. A teraz już historia kobiecych piersi.
Radio Naukowe.
Doktor Agnieszka Żelaźniewicz, Katedra Biologii Człowieka, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy piersi samic Homo sapiens są wyjątkowe w ssaczym świecie?
Bez wątpienia tak. Tutaj rzeczywiście jesteśmy ewenementem w naszej gromadzie, dlatego że właściwie tylko i wyłącznie u kobiet możemy obserwować piersi, które pojawiają się dość wcześnie w czasie naszej ontogenezy, czyli w rozwoju osobniczym, i zostają tak powiększone nam właściwie do śmierci. Co najmniej do menopauzy, ale właściwie one już pozostają nam na całe życie. U pozostałych ssaków, w tym również pozostałych naczelnych, widzimy te powiększone piersi właściwie tylko i wyłącznie na czas ciąży i laktacji. Aczkolwiek też musimy pamiętać o tym, że pomiędzy nami a innymi naczelnymi ta różnica jest trochę mniejsza niż pomiędzy nami a pozostałymi ssakami, dlatego że u naczelnych my widzimy pewne drobne powiększenie gruczołów sutkowych w okresie właśnie lekko poprzedzającym dojrzewanie płciowe, ale to powiększenie nigdy nie jest tak wyraźne jak u kobiet, więc bez wątpienia jesteśmy tutaj wyjątkowi.
Ale z czego to wynika? No bo jakby tak na logikę, to wydaje się, że u innych ssaków to jest rozsądniej zorganizowane. Piersi są od karmienia, no to kiedy pojawia się ciąża, to one rosną, w czasie karmienia są, a potem po prostu zanikają. Po co to utrzymywać, że tak powiem?
To jest bardzo dobre pytanie, na które cały czas próbujemy sobie odpowiedzieć. I właściwie po dziś dzień nie mamy w pełni zadowalającej odpowiedzi, bo rzeczywiście najpierw właściwie musielibyśmy się zastanowić nad tym, czym te piersi się tak dokładnie różnią. Więc różnią się właśnie tym, jak wcześnie one się pojawiają w naszej ontogenezie, czyli w tym rozwoju osobniczym, gdzie musimy sobie uzmysłowić, że właściwie one się pojawiają nawet zanim zaczynamy dojrzewać płciowo, czyli zanim kobieta może zajść w ciążę, co przyjmujemy, że takim momentem, kiedy kobieta może zajść w ciążę, to jest pierwsza miesiączka i rozpoczęcie tej cykliczności cykli menstruacyjnych, to piersi pojawiają się właściwie jako pierwszy z symptomów dojrzewania płciowego już w okresie dzieciństwa starszego, więc rzeczywiście to jest super wcześnie i wydaje się nam, że właściwie musi mieć to jakąś funkcję w takim razie, po coś te piersi muszą być, a po drugie właściwie to powiększenie piersi u kobiet jest związane przede wszystkim z nagromadzeniem tkanki tłuszczowej wokół gruczołów sutkowych. I jak popatrzymy się na pozostałe ssaki, to rzeczywiście wydawałoby się, że jest to zupełnie dużo bardziej sensowne. Piersi są od karmienia piersią, pojawiają się w czasie ciąży wskutek wzrastających poziomów hormonów i zostają tak utrzymywane są powiedzmy przez czas ciąży laktacji, potem się pomniejszają i znikają. Natomiast u nas one są powiększone tak wcześnie, pozostają powiększone, w czasie ciąży i laktacji one powiększają się jeszcze bardziej, ale są dostrzegalne, wyróżnialne właściwie w ciągu całego życia. I tutaj rzeczywiście to pytanie, dlaczego tak jest, jest bardzo dobrym pytaniem i na to pytanie naprawdę nauka próbowała odpowiadać wielokrotnie. To są bardzo trudne badania, czy nawet stawianie takich hipotez dotyczących piersi, dlatego że tutaj też musimy się wtedy zastanawiać tak naprawdę, kiedy te piersi mogły się pojawić w naszej przeszłości ewolucyjnej. Żeby właśnie spróbować dlaczego, no to najlepiej by nam było wiedzieć kiedy. No ale ponieważ to jest tkanka miękka, no to ona się nie zapisuje w materiale kopalnym i ciężko jest właściwie znowu odpowiedzieć na to pytanie, kiedy one się pojawiły, więc nawet na to pytanie kiedy, my musimy stawiać hipotezy i próbować wnioskować na podstawie właśnie porównań międzygatunkowych, na podstawie danych z naszej ontogenezy, tego co wiemy, w jaki sposób piersi się rozwijają w odpowiedzi na, czy pod wpływem hormonów płciowych, kiedy właśnie w ontogenezie, pod wpływem których hormonów, dlaczego w takim momencie ontogenezy i wtedy próbujemy odpowiedzieć na to pytanie.
Spróbujemy oczywiście przejść przez kilka tych pomysłów na wyjaśnienie, skąd się wzięły piersi. Natomiast chciałabym się zatrzymać jeszcze przez chwilę w tej historii ewolucyjnej. Czy są właśnie tutaj jakieś koncepcje, u których homo pojawiły się właśnie takie powiększone piersi u kobiet, niezależnie od tego, czy do tej ciąży dochodziło u nich, czy nie? No, jak się chodziło po różnych muzeach, to wizualizacje neandertalek raczej wyraźnie wskazywały, że miały one te piersi, więc to chyba nie dotyczyłoby tylko homo sapiens, a może to jest po prostu takie ekstrapolacja z naszego gatunku.
Tak, jak najbardziej tak. Prawdopodobnie i tutaj przypuszczamy, że ponieważ właśnie wracając do tego, że te piersi właściwie ta różnica główna to jest ten czas pojawienia się w ontogenezie plus to, że tak naprawdę tą różnicą jest to otłuszczenie piersi. To nie jest kwestia poza ciążą i laktacją, to nie jest kwestia ilości tej tkanki gruczołowej, dlatego że piers jest zbudowana z przede wszystkim, tak, możemy powiedzieć, że piersi jest zbudowana z dwóch rodzajów tkanki. Tkanki gruczołowej, która produkuje mleko i tkanki tłuszczowej, która właśnie powiększa nam te piersi u kobiet. I jeżeli przyjmiemy hipotezę, że piersi są pewnego rodzaju skutkiem ubocznym zwiększającego się otłuszczenia podskórnego u naszych przodków, to przypuszcza się, że piersi pojawiły się około 2 milionów lat temu u mniej więcej właśnie homo erectus. I tutaj wnioskujemy, to tak naprawdę to wypływa jako wniosek z założenia, że piersi mogłyby się pojawić właśnie jako taki skutek uboczny tego zwiększającego się otłuszczenia podskórnego.
Czy to może mieć jakiś związek, nie wiem, z temperaturą, że taki tłuszcz albo ochładza, albo ociepla mleko?
Tak, i jest taka hipoteza nawet, mówiąca o funkcjonalności piersi, czy roli piersi jako właśnie takiemu organowi termoregulacyjnemu. Że piersi pojawiły się dlatego, że w naszej przeszłości ewolucyjnej, na sawannie, jak żyliśmy, to rzeczywiście mleko mogło, czy nawet same gruczoły
się zagotować.
Mogły się zagotować, tak, aby same gruczoły mogły ulegać uszkodzeniu wskutek właśnie tej wysokiej temperatury. My na to właściwie nie mamy żadnych dowodów, więc to raczej taką hipotezę musimy odrzucić, bo wtedy byśmy się spodziewali, że pewne pokłosie tego powinniśmy obserwować również w dzisiejszych populacjach. Czyli byśmy się spodziewali, że kobiety, które żyją w cieplejszych warunkach klimatycznych, powinny mieć te piersi większe, jeżeli taka była ich pierwotna funkcja. A właściwie tego nie obserwujemy. Dzisiejsza, jakbyśmy popatrzyli się na taką zmienność wielkości piersi na świecie, to właściwie ona odzwierciedla nam po prostu tą rozkład otłuszczenia, a nie temperaturę, czyli tam w krajach, gdzie mamy więcej osób o większej masie ciała, więcej osób otyłych czy z nadwagą, tam te piersi są wyraźnie większe niż w tych populacjach, gdzie jesteśmy szczuplejsi, więc właściwie Afryka cechuje się raczej mniejszym wielkością, średnią wielkością piersi u kobiet niż na przykład Europa czy Ameryka Północna. Natomiast samo pojawienie się tkanki podskórnej, tej tłuszczowej, prawdopodobnie miało swoją rolę termoregulacyjną i tutaj możemy przypuszczać właśnie, że w naszej przyszłości ewolucyjnej, wtedy kiedy na sawannach, tutaj mamy jedną z hipotez też, możemy sobie ją nawet nazwać, jest to hipoteza zresztą profesora Pawłowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Czyli szefa Agnieszki.
Dokładnie tak, mojego szefa, który sugerował, że, który nazwał to właśnie hipotezą zimnych nocy, gdzie w naszej przyszłości ewolucyjnej na sawannach te noce były chłodniejsze i większa kumulacja tej tkanki tłuszczowej u kobiet o tyle była dla nas adaptacyjna i korzystna, że tkanka tłuszczowa u matki bardzo silnie koreluje też z tkanką tłuszczową jej potomstwa. Więc bardziej otłuszczone matki miały bardziej otłuszczone potomstwo, co w efekcie sprzyjało ich przeżyciu właśnie w czasie tych zimnych nocy. I to mogła być jedna z takich presji, dlaczego zaczynało się pojawiać właśnie to tłuszczenie podskórne.
Tylko, że nie wiem, czy to by tłumaczyło to, dlaczego piersi są powiększone niezależnie od ciąży, znaczy, przepraszam, niezależnie. Owszem, to jak mówiłaś, jak wszyscy wiemy, w czasie ciąży i laktacji to piersi są jeszcze większe, ale no właśnie zagadką jest to, że one są powiększone, większe niż u innych ssaków, niezależnie od tego zachodzenia w ciąży właśnie. No i też nie bardzo rozumiem, skąd miałaby być ta różnorodność w rozmiarach piersi, w skali tego otłuszczenia właśnie, bo jasne, że to jest związane z, tak powiem, tuszą, czy w ogóle kilogramami, jakie kobieta ma, ale też to przecież nie jest jeden do jednego. Zdarza się, że kobieta jest trochę, jak to się mówi, przy kości, a te piersi nie są jakoś szczególnie obfite, albo odwrotnie, szczuplutka, a biust jest duży. No trudno tutaj złapać jakąś jednoznaczne zasady.
Masz pełną rację. Rzeczywiście, jakbyśmy popatrzyli na tą korelację pomiędzy tkanką, otłuszczeniem ciała a piersiami, ona jest. I jak weźmiemy sobie, przebadamy sobie, nie wiem, 1000-2000 kobiet, to znajdziemy tą korelację, ona będzie dosyć wysoka. Natomiast jak zaczniemy się w to bardziej zagłębiać, jakbyśmy chcieli sobie bardziej analizować cyferki, to właściwie badania sugerują, że do 17% otłuszczenia ciała mamy bardzo silną korelację, niemalże właśnie taką 1 do 1. Natomiast powyżej pojawia się ta coraz większa zmienność. I tutaj prawdopodobnie jeszcze w naszej przeszłości było tak, że w tych okolicach, gdzie mamy właśnie przede wszystkim piersi i u kobiet to są piersi plus okolice bioder i ud i pośladków, gdzie mamy trochę więcej obecnych receptorów dla hormonu estradiolu, który bardzo mocno promuje właśnie to odkładanie tkanki tłuszczowej w miejscu, gdzie znajdują się te receptory. I to większe nagromadzenie receptorów w tych okolicach powodowało, że zbieraliśmy tą podskórną tkankę tłuszczową, ale w pewnych miejscach jej się pojawiało trochę więcej. Zupełnie jako efekt uboczny po prostu tej większej koncentracji receptorów w tamtych miejscach.
Oczywiście jest tak, że skoro nie jest to jednoznacznie, że piersi są właśnie trochę niezależne od swojej takiej funkcji głównej, ssaczej właśnie, no to są te skojarzenia, że one mają być tym wabikiem seksualnym. No są nim ewidentnie. Pytanie, czy miały nim być u zarania, czy to taka jest ta funkcja? Muszę przyznać, że jedną z bardziej bawiących mnie koncepcji jest to, że piersi oto powstały po to, żeby facet miał się czym bawić, kiedy odbywa się stosunek twarzą w twarz. Tak jakby po pierwsze homo sapiens nigdy nie uprawiał seksu tyłem, albo tak jakby inne naczelne nigdy tego też nie robiły. Więc wydaje mi się to być takim wytłumaczeniem trochę, że tak powiem, samczej kultury naukowej, niczym innym, ale może moja opinia jest zbyt krytyczna.
Tak, to jest jedna z takich hipotez rozwinięta przez Morrisa, który rzeczywiście opisywał hipotezę, że piersi są pewnego rodzaju odwzorowaniem powiększonych pośladków, tych okrągłych pośladków naszych przodków oraz nabrzmiałych po prostu narządów płciowych, które wraz z pojawieniem się dwunożności zostały trochę ukryte. Jak poruszaliśmy się bardziej, powiedzmy, w pozycji bardziej czy podpartej, czy powiedzmy czworonożnej, no to te narządy płciowe czy pośladki były bardziej wyeksponowane. Tutaj jest bardzo dużo problemów, ta hipoteza jest bardzo często krytykowana, ona jest faktycznie taka zabawna, więc często jest powtarzana i właściwie we wszystkich opracowaniach dotyczących ewolucji piersi ona się pojawia, ale nikt jej do końca nie bierze na poważnie i też z wielu względów. Po pierwsze, nie mamy żadnych dowodów, że nasz wspólny przodek miał, już cechował się takim brzmieniem anogenitalnym w okresie płodnym, jak to na przykład obserwujemy u niektórych współczesnych naczelnych. Po drugie, jeżeli nie byliśmy dwunożni, to nasze pośladki nie wyglądały tak jak dzisiaj, ponieważ mieliśmy kompletnie inny układ mięśni, więc to, powiedzmy, okrągłe pośladki pojawiły się wraz z dwunożnością. Więc też piersi nie mogą być odwzorowaniem tych pośladków. Natomiast jeżeli chodzi o postrzeganie piersi, czy ich funkcję jako właśnie taki atraktant seksualny, to bez wątpienia tak jest dzisiaj, ale znowu musimy pamiętać, że bez wątpienia tak jest dzisiaj przede wszystkim w tych kulturach tak zwanych zachodnich, czyli powiedzmy wysoko rozwiniętych społecznościach, czyli właśnie to jest przede wszystkim Europa, to jest Ameryka i niekoniecznie to dotyczy też tych kultur tak zwanych tradycyjnych. I wręcz były badania prowadzone, to są badania z połowy lat 50. XX wieku, które były prowadzone przez Forda i Beacha. Oni się pokusili na przeanalizowanie tych preferencji względem wielkości piersi u niemal 200 społeczności współcześnie żyjących człowieka i odkryli, że te w ogóle preferencje względem większych piersi, one absolutnie nie są powszechne i że to jest właściwie taka troszeczkę nowość ewolucyjna, właśnie raczej dotycząca tych naszych współczesnych zachodnich społeczności. Tam wśród tych 200 społeczności, oni tam ponad 190 społeczeństw przebadali, oni właściwie odkryli, że właściwie 13 z nich było zgodnych co do tego, że duże piersi są atrakcyjne. Co więcej, były badania, które były prowadzone wśród społeczności z Mali w Afryce, gdzie oni na wieść o tym, że w zachodnich społecznościach mężczyźni na przykład pieszczą piersi u kobiet jako element gry wstępnej na przykład. Dla nich to było absolutnie perwersyjne i byli kompletnie zdumieni tym, że mężczyźni mogliby coś takiego robić i że w ogóle kobietom się to może podobać. Więc te piersi, owszem, w krajach zachodnich tak, one są atraktantem, widzimy mniej więcej takie konsekwentne preferencje mężczyzn względem co najmniej średnich piersi. Też te zbyt duże piersi mężczyznom wcale się nie podobają i to też nam wychodzi w badaniach. Natomiast to nie jest tak, że tak było zawsze i prawdopodobnie tak nie było u naszych przodków wtedy, kiedy piersi się pojawiły.
Czyli raczej ten wątek wabika seksualnego jest właśnie wtórny wobec pojawienia się piersi, tak?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i to wiele danych nam na to wskazuje. Właśnie tych braku takiej uniwersalnej preferencji, szczególnie wśród tych społeczności tradycyjnych, które dla nas są pewnego rodzaju wskazówką dzisiaj, właśnie pytania o preferencje w tych społecznościach tradycyjnych, dla nas to jest jakaś wskazówka tego, co się działo, powiedzmy, w tych warunkach bliższych naszej przeszłości ewolucyjnej. To, w jakich my warunkach żyjemy w krajach zachodnich, to jest naprawdę nowość ewolucyjna i prawdopodobnie w pewnym momencie po prostu piersi też nabyły takiej roli właśnie wabika seksualnego. Też one mogą być wskaźnikiem pewnych, powiedzmy, cech związanych z kondycją, taką ogólnie pojętą kondycją biologiczną kobiety. Tak? Na tą kondycję będzie się składał wiek, na tą kondycję będzie się składała jej płodność, czy na przykład, nie wiem, ogólne zdrowie. I rzeczywiście piersi, tak u dziewczynek, one są niewidoczne, co wskazuje na jej bardzo wczesny, młody wiek, tak, jej właściwie niepłodność. U starszych kobiet piersi są bardziej, powiedzmy, w krajach zachodnich, tam gdzie nie mamy problemów z dostępnością do pokarmu, piersi będą bardzo duże i one będą zwisające. Profesjonalnie o tym mówi się, cechujące się dużą ptozą. Więc to jest jakaś wskazówka rzeczywiście, jeżeli chodzi o wiek. Większe piersi korelują bardzo mocno z poziomem estradiolu, więc większe piersi to wyższy poziom estradiolu. Estradiol znowu jest to hormon płodności, więc możemy przypuszczać, że kobiety, które mają piersi większe, będą mogą się cechować właśnie większą płodnością, więc wybieranie takich kobiet niesie ze sobą jakieś profity w doborze partnerskim, ale to właściwie możemy powiedzieć niemalże z pewnością, że bez wątpienia tak nie mogło być w przeszłości, a to wiemy, tutaj mamy bardzo mocny argument. Piersi u naszych przodków były powiększone tak jak dzisiaj u ssaków, wtedy kiedy kobieta była w ciąży albo karmiła piersią, więc w okresie przejściowej niepłodności, więc ona była kompletnie nieatrakcyna dla samców, tak, czy dla innych
to
mężczyzn.
To się starać, skoro jest zajęta.
Dokładnie
po
tak. I przecież nie ma co inwestować w kobietę, która nie może mieć teraz potomstwa, więc prawdopodobnie w naszej przeszłości, kiedy te piersi były powiększone wtedy, kiedy ona była w ciąży i w czasie laktacji, to była cecha wręcz odrzucająca, tak? To była cecha wskazująca na jej bardzo niską atrakcyjność.
No to szczerze mówiąc trudno jest mi zrozumieć, jak doszło do tego przeskoku w takim razie. Że jednak, no bo fakty są teraz takie, przynajmniej w tej kulturze zachodniej, że mamy do czynienia z, jak to się mówi, szczuciem cycem. To znaczy piersiami reklamowane jest wszystko. Parapety, dachówki, odkurzacze, no absolutnie wszystko. Jest zresztą taka strona na Facebooku już niestety nieaktywna, bo tam ktoś ją bardzo mądrze robił, nazywa się właśnie szczucie cycem. Co tam się znajduje, drodzy państwo? Na przykład zobaczyłam dzisiaj, szykując się do naszej rozmowy, reklamę oklejania samochodów, gdzie światła samochodu robią zasutki. Jest to tak namalowane, że niby właśnie sugeruje, że po prostu piersi są na jakimś wielkim samochodzie. Absurdalne rzeczy. Więc mamy na tym punkcie obsesję. Z czego to się wzięło?
Tak, tak. Piersi sprzedadzą wszystko od tak. opon przez właśnie, nie wiem, reklamy biustonoszy i samochody i tak dalej. No, bez wątpienia w pewnym momencie piersi stały się atraktantem. Jest to cecha dymorficzna płciowo. Musimy właśnie oddzielić te początki zupełne, wtedy kiedy...
Dymorfizm, czyli różnica między płciami,
tak,
pamiętamy.
Tak, tak. Czyli te cechy, które właśnie różnią się pomiędzy kobietami i mężczyznami i one zazwyczaj zwracają uwagę płci przeciwnej. I musimy oddzielić właśnie te początki zupełne ewolucyjne, kiedy my się zastanawiamy, możemy jeszcze pójść wcześniej w ogóle, skąd się pojawiły piersi w ogóle u ssaków, tak? Czyli te pierwsze momenty pojawienia się, potem my się zastanawiamy właśnie, dlaczego te piersi są powiększone permanentnie u kobiet przez cały okres właściwie ontogenezy, poczynając od tego okresu telarche, czyli właśnie momentu, kiedy piersi się rozwijają w ontogenezie. I kończąc na tym, że w pewnym momencie, więc tam te przyczyny były zupełnie inne. Prawdopodobnie rzeczywiście to był taki efekt uboczny tej zwiększającej się ilości tkanki tłuszczowej.
No właśnie, bo przepraszam, wejdę ci w słowo, bo my często też dziennikarze tak robią oczywiście. Bardzo chcemy znać przyczynę, dlaczego coś w ewolucji powstało. Mam wrażenie, momentami zapominając, że to jednak jest proces... częściowo oczywiście przypadkowe i niektóre elementy po prostu zostają. No nie jest tak, że zostaliśmy zaprojektowani od początku do końca,
tak.
Prawda? A w tym pytaniu, a dlaczego jest takie przekonanie, że no i tutaj jednak
tak, oczywiście, że tak.
Musiała istnieć jakaś wyższa projekcja, tak? I ewolucja do czegoś dąży, takie przekonanie.
Tak, i trzeba pamiętać, że bardzo wiele cech, które pojawiają się i pełnią jakąś swoją funkcję, w pewnym momencie może być też kooptowana do jakiejś innej roli. I prawdopodobnie z piersiami tak było, że te piersi, które pojawiły się jako efekt uboczny, one, ponieważ też gdzieś tam tej tkanki tłuszczowej pojawiało się trochę więcej, wzrastał poziom estradiolu, co trochę samo napędza nam też to powiększanie piersi, dlatego że estradiol w tkance tłuszczowej też może powstawać z testosteronu, więc testosteron, który u kobiet jest produkowany przez nadnercza, on w tkance tłuszczowej jest konwertowany do estradiolu. Co więcej, i to jest jedna z bardzo ciekawych rzeczy, myśmy nawet o tym właśnie z profesorem Powłowskim ostatnio pisali artykuł, mam nadzieję, że on niedługo wyjdzie, gdzie wracając właśnie jeszcze do, albo jeszcze utykając w tym efekcie ubocznym, tym pojawieniu się w piersiach jako produkcie ubocznym jakichś innych zmian, to tutaj prawdopodobnie wchodzą w rolę jeszcze inne zmiany hormonalne. Ponieważ myśmy się zaczęli zastanawiać, okej, mamy ten produkt uboczny, mamy te poziomy estradiolu, który jest konwertowany, który jest tym typowym hormonem płciowym żeńskim, jest konwertowany jeszcze w tkance tłuszczowej, możemy sobie androgeny zmieniać w ten estradiol, więc im więcej tej tkanki tłuszczowej, tym więcej tego estradiolu. Ale zaraz, tak, jak popatrzymy się na inne naczelne, to właściwie współczesne naczelne mają bardzo podobne profile hormonalne, jeżeli chodzi o estradiol czy progesteron, jak kobiety. A więc dlaczego u nich tych piersi tak bardzo widocznych nie ma? No i zaczęliśmy się zastanawiać nad tym i zauważyliśmy jedną rzecz, że w okresie późnego dzieciństwa, czyli wtedy, kiedy pojawiają się piersi, my mamy rzecz, pojawia się u nas pewna zmiana, która nie pojawia się u innych naczelnych. I to są wzrastające poziomy słabych androgenów nadnerczowych. To jest DHEA. I tamto DHEA, które prawdopodobnie pełni kompletnie i prawdopodobnie jego poziom wzrasta wtedy w zupełnie innej funkcji. Jego funkcją jest przyspieszanie i sprzyjanie rozwojowi centralnego układu nerwowego, czy przede wszystkim naszego mózgowia, który w tamtym okresie, w tym okresie ontogenezy dość intensywnie się rozwija. I to DHEA, który ma za zadanie właśnie nam sprzyjać temu rozwojowi mózgu, też jest konwertowane bardzo silnie w obrębie gruczołów sutkowych do estradiolu. I stąd pojawiają się lokalne, coraz wyższe poziomy estradiolu, które będą promować to odkładanie tkanki tłuszczowej. Więc to są wszystko efekty uboczne i tak jak mówisz właśnie, że chciałoby się znać prostą odpowiedź, tak? Pojawiła się presja, pojawiła się cecha i znamy jej funkcję. To tak bardzo rzadko jest. Prawdopodobnie później, w toku tej ewolucji, kiedy piersi stały się właśnie wyraźnie dymorficzną płciowo cechą, więc mężczyźni przeciętnie nie mają piersi, też mają potencjał na rozwój piersi i to jest wskutek pewnych zaburzeń hormonalnych, też u mężczyzn czasem te powiększone piersi się pojawiają. To nazywamy ginekomastią, jest to właśnie skutek, najczęściej u chłopców jest to skutek nadmiernej masy ciała i właśnie takich zaburzeń hormonalnych związanych właśnie z tym większym otłuszczeniem i zaburzeniami proporcji hormonów żeńskich i męskich u chłopców. Ale normalnie tak i znowu w naszej przeszłości ewolucyjnej rzadko kiedy cechowaliśmy się takim otłuszczeniem ciała, więc też ten efekt no, na pewno był super rzadki. On cały czas nie jest tak bardzo częsty nawet w społecznościach zachodnich, ale też już jest coraz częstszy. To w naszej przyszłości ewolucyjnej to była cecha bardzo wyraźnie dymorficzna, czyli to była cecha tylko i wyłącznie kobiet. Ponieważ ona rzeczywiście koreluje z otłuszczeniem ciała, ona koreluje z poziomami hormonów płciowych, to w pewnym momencie mogło się to stać wskaźnikiem cech, które są bardzo korzystne w doborze płciowym, no bo tkanka tłuszczowa u kobiet jest ważna z punktu widzenia płodności, z punktu widzenia zdolności do noszenia ciąży czy właśnie laktacji. Poziomy hormonów płciowych są bardzo ważne, no bo to one nam będą dookreślać, tak, czy one będą warunkować płodność kobiety, więc to są cechy, które dla mężczyzny z punktu widzenia wyboru partnerki są bardzo, bardzo ważne. Więc w pewnym momencie te piersi mogły stać się właśnie wskaźnikiem jakichś ważnych bardzo aspektów kondycji biologicznej kobiety i wybór takiej kobiety z większymi piersiami generalnie zwiększał sukces reprodukcyjny mężczyzny. A potem oczywiście my możemy znowu to rozpędzić jeszcze trochę z pewnymi naleciałościami kulturowymi i właśnie te piersi zaangażować do, jako taki no, pobudzacz seksualny, zaangażować do takich prostych skojarzeń, które możemy właśnie używać w reklamie, które możemy bardzo szeroko pokazywać właśnie w celach już zupełnie merkantylnych.
Może to też wynika z tego, że zasadniczo w kulturze zachodniej się piersi zakrywa, więc no, na przykład trudno sobie wyobrazić mimo wszystko nadal, żeby nie wiem, przejść się po prostu z gołą klatą tak zwaną po mieście, a latem faceci owszem to robią, jeżdżą sobie na rowerze bez żadnego problemu. W naszych warunkach jest to zasadniczo kulturowo niemalże niemożliwe, a z drugiej właśnie jest szczucie tym cycem takim troszeczkę chociażby zasłoniętym. Może to też ma jakieś znaczenie.
Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak, bo też ta jakby nagość na przykład w społecznościach właśnie, czy to w afrykańskich, tak, tam gdzie mamy właśnie tą nagość taką powszechną i te piersi są eksponowane cały czas, one wzbudzają mniejszy entuzjazm. W krajach zachodnich faktycznie mamy piersi zakrywamy, chociaż też musimy pamiętać, że kobiety odpowiednio eksponują te piersi, żeby też się bardziej podobać, czy tak zwrócić na siebie uwagę, no bo dekolty, odpowiednie staniki, tak, jakieś push-upy i tak dalej, no one mają za zadanie też wyeksponować piersi po to, żeby na te piersi uwaga była przyciągana. My też rzeczywiście mamy też tego drugi właściwie koniec tego kika, tak? Czyli też normalizowanie karmienia piersią, właśnie, które teraz próbujemy wprowadzać znowu w kulturze zachodniej, no bo też zauważ, że często to karmienie piersią jest traktowane jako coś obscenicznego i kobiety muszą się przebijać z tym, że przepraszam bardzo, ale karmienie piersią jest absolutnie normalną czynnością i mam prawo zrobić to na ławce w parku, czy nie wiem, czy w galerii, jeżeli moje dziecko potrzebuje jeść.
Tak, ja też tego nie rozumiem. Czy myślisz, że to bierze się z tego, że te piersi zostały właśnie w naszej kulturze wsadzone wyłącznie do seksu i one, nie wiem, mają tylko być do seksu, więc się nie wiem, dlaczego faceci się denerwują. To jest niezrozumiałe dla mnie.
Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, tak? Bo tutaj też trzeba by się pewnie jeszcze zacząć, trzeba by odpytać jeszcze jakichś antropologów kulturowych. Myślę, że na pewno częściowo tak. Pierś została bardzo mocno seksualizowana w kulturze zachodniej i zapomnieliśmy, że jej rzeczywiście podstawową rolą jest karmienie piersią. I karmienie piersią jest absolutnie czymś normalnym. I to, że dziecko chce jeść i nie zawsze przewidzimy, kiedy to dziecko będzie chciało jeść, też jest zupełnie normalne i nie możemy ganiać kobiet tak do domu co dwie godziny, kiedy dziecko chce jeść. I że nie jest to nic seksualnego, nie jest to nic obrazoburczego, tylko jest to coś, co powinniśmy traktować właśnie jako zwykły obrazek. Dla jednego on może być bardzo malowniczy, dla innego on będzie kompletnie neutralny. I faktycznie wydaje mi się, że tak, że jest to kwestia pewnej seksualizacji piersi.
I zazdrości, prawda? Bo przecież ktoś będzie w ogóle się nie przejmie tym, jak zobaczy piersi w staniku opięte, ciasno reklamujące właśnie opony, a będzie się denerwował, że dziecko dostaje jeść po prostu. Ale porozmawiajmy jeszcze o tych gustach dotyczących piersi i wielkości i kształtu. Ja to od razu zaznaczę oczywiście, że te gusta są różne i nie chodzi tutaj teraz o to, że będziemy przedstawiać ideał, do którego ktoś ma dążyć. Nie o to tutaj chodzi. Tylko rozmawiamy na takim szerszym poziomie, powiedzmy populacyjnym, ewolucyjnym, już chciałam powiedzieć całego gatunku, ale już mnie wytrąciłaś z tego, bo się okazało, że wcale to nie jest takie uniwersalne. Więc żebyśmy były dobrze rozumiane, tu nie chodzi o jakieś promowanie takiego czy innego ideału tak zwanego. Ale jakieś preferencje jednak są. Ty wspomniałaś o tym, że za duże piersi też niekoniecznie się mężczyznom podobają, ale wiem również z twoich badań między innymi, że jest różnica na jak długo partnerka miałaby być wybrana.
Tak, i tutaj myśmy prowadzili dawno takie badanie, to już parę lat temu było, gdzie zauważyliśmy, że mężczyźni, którzy cechują się taką, profesjonalnie się to nazywa znowu socjoseksualność, czyli skłonność do angażowania się w krótkoterminowe związki. I ci mężczyźni, którzy właśnie cechują się tą wysoką socjoseksualnością, czyli są bardziej zainteresowani krótkimi związkami, również bardziej interesują się tymi większymi piersiami. Ale właściwie to, co myśmy zauważyli w tamtych badaniach, to jest też bardzo ciekawe, bo tak jak powiedziałaś, te gusta są różne. My możemy obserwować pewną prawidłowość. Ta prawidłowość, ja bym powiedziała, jeżeli byśmy mieli znaleźć taki wspólny mianownik musimy rozmawiać o tych społecznościach zachodnich. Dla nas to powiedzmy zazwyczaj w badaniach średnie do dużych, ale nie na zbyt duże piersi się podobają. Małe zazwyczaj są postrzegane jako najmniej atrakcyjne, takie powiedzmy małe, ale naprawdę małe piersi i bardzo duże piersi też są postrzegane jako bardzo nieatrakcyjne. Natomiast ci mężczyźni, którzy cechują się właśnie tą większą skłonnością do angażowania się w te krótkie związki, oni jak bardziej byli tolerancyjni względem tych bardzo dużych piersi. I tak naprawdę myśmy widzieli tę różnicę, bo ich preferencje były dosyć podobne, ale oni, im te duże bardzo piersi też się mocno podobały. I teraz możemy to interpretować też w taki sposób, że oni po prostu mniej są wybredni względem swojej partnerki, dlatego że oni, tych partnerek zakładają, że znowu, tu mówimy trochę w cudzysłowie, to nie jest nic, co tak naprawdę planujemy. To się wszystko odbywa na pewnym poziomie nieświadomym. Ale jeżeli szukam partnerki do krótkiego związku, to powiedzmy nie mam względem nich takich wymagań jak do partnerki na żonę, czy na co najmniej kilka lat, do jakiejś powiedzmy formy takiej seryjnej monogamii. Więc ci mężczyźni są trochę mniej restrykcyjni w tych swoich preferencjach. To jest, jeżeli chodzi o te preferencje, to jest kilka ciekawych też kwestii. Widzimy, że na przykład kobietom się wydaje, że mężczyźni preferują dużo większe piersi niż realnie mężczyźni wybierają. Więc też jesteśmy w pewien sposób przekrzywione i nam się wydaje, że mężczyźni naprawdę są zainteresowani super wielkim piersiami.
To też kultura na pewno zrobiła.
Na pewno tak.
To jest też fascynujące, że właśnie nam się często wydaje, że dokonujemy jakiegoś wyboru, a jeśli chodzi o wybór partnera seksualnego, to to, jak powiedziałaś, w dużym stopniu dzieje się na poziomie nieświadomości, no bo proporcja bioder do talii jest bezpośrednio, z tego co wiem, skorelowana właśnie z płodnością i hormonami. Więc to nie jest przypadek, że akurat proporcja, zdaje się, 0,7 jest najbardziej preferowana. To nie jest tak, że ktoś sobie usiadł i powiedział, o, to ja będę lubił szersze piersi, przepraszam, szersze biodra, a węższą talię. Tylko to wszystko siedzi w nas głęboko.
Tak, no to jest nasza właśnie ten spadek ewolucyjny, dlatego że w przeszłości naszej ewolucyjnej ci, którzy wybierali te kobiety, generalnie mieli więcej dzieci. Tak, bo rzeczywiście właśnie ta dystrybucja tkanki tłuszczowej, gromadzenie się tkanki tłuszczowej wokół ud, pośladków, bioder i wokół piersi jest związane właśnie z poziomem estradiolu i jest wskaźnikiem tego poziomu estradiolu. A estradiol to jest kluczowy hormon związany z płodnością kobiet.
Ale to też jest ciekawe, bo zwykle się rozmawia właśnie o piersiach czy o biodrach w kategoriach właśnie tej atrakcyjności. Trochę tak jakby to tylko kobiety, tylko nie wiem, samice homo sapiens były nastawione na to, żeby kusić mężczyzn. A przecież nie jest tak. To znaczy mężczyźni też mają swoje różne atrybuty. Akurat w przypadku ludzi nie jest tak ewidentnie, jak nie wiem, u pawi na przykład, że samiec pawia to ma ten swój gargantuiczny ogon i on chodzi, trzęsie nim i pokazuje, jaki jest fajny, a pani pawica w zasadzie jest skromna, szara i w ogóle się nie musi przejmować tym, w jaki sposób wygląda. U nas to jest różnie rozłożone. No przecież faceci też mają swoje atrybuty.
Tak, oczywiście. I tutaj do takich atrybutów będzie na pewno wysokość ciała należeć. Generalnie podobają nam się wyżsi mężczyźni, ale też znowu musimy wziąć poprawkę na naszą wysokość ciała, czyli ważny jest dla nas też ta różnica pomiędzy naszą wysokością ciała, a wysokością ciała, powiedzmy, potencjalnego partnera. Podobają nam się mężczyźni trochę bardziej zmaskulinizowani, czyli tacy bardziej męscy. Tych cech maskulinizacji możemy sobie też kilka takich wymienić. To jest na przykład szersze ramiona względem szerokości bioder, czyli tak jak kobiety mają ten kształt ciała, powiedzmy, idealny, tak ten najpiękniejszy kształt ciała u kobiet to jest klepsydra, to u mężczyzn to jest taki odwrócony trójkąt, czyli szerokie barki, węższe biodra, trochę większe umięśnienie ciała, szeroka szczęka, zmaskulinizowana twarz. Natomiast też te cechy maskulinizacji, one są właściwie wskaźnikiem poziomu znowu testosteronu, czyli tego kluczowego hormonu mężczyzn, z tym, że u mężczyzn to jest trochę bardziej skomplikowane, dlatego że jak u kobiet estradiol, możemy interpretować właśnie estradiol, okej, cechy związane z estradiolem nam się podobają, bo to jest płodność. U mężczyzn nie mamy takich prostych zależności pomiędzy na przykład właśnie płodnością a poziomem hormonów, ale testosteron to jest jeden z takich kluczowych hormonów, który na przykład zapewnia, pomaga może tak w zdobywaniu miejsca w hierarchii społecznej. Więc też w tych preferencjach preferencjach kobiet i mężczyzn widzimy pewne różnice. Trochę inne rzeczy są ważne dla kobiet, trochę inne rzeczy są ważne dla mężczyzn. Summa summarum, cel jest podobny, tak? Czyli maksymalizacja swojego sukcesu reprodukcyjnego, po prostu posiadanie potomstwa, które będzie zdrowe, które będzie miało szansę na to, że dożyje do swojego okresu reprodukcyjnego i da nam wnuki, czyli będziemy dalej przedłużać, przekazywać właśnie te nasze geny.
I to oczywiście rozmawiamy w kontekście par heteroseksualnych, bo jakbyśmy zaczęły wchodzić w tematy osób homoseksualnych, to tutaj byłoby jeszcze interesujący wątek, no zresztą dobry pomysł na audycję, na odcinek do Radia Naukowego, teraz mi przyszło do głowy, więc myślę, że trzeba będzie go zrobić. Podsumowując wątek piersi i tych kłopotów naukowców ze zrozumieniem, kiedy one się pojawiły i jakie mają funkcje. Myślę, że to jest dobry obrazek tego, jakie w ogóle macie trudności w takim właśnie rozumieniu historii ewolucji człowieka. Nie wszystko się zachowuje, tkanki miękkie się nie zachowują, źródeł pisanych wiadomo nie ma, więc mamy do czynienia z dużym polem interpretacyjnym. To nie jest łatwa robota, jaką się zajmujesz.
To nie jest łatwa robota, jest bardzo ciekawa i z tym, że też musimy pamiętać o tym, że te dane, które my mamy, my na jej podstawie możemy naprawdę dużo wnioskować, bo właśnie na podstawie porównań międzygatunkowych, współcześnie żyjących gatunków, na podstawie tego, co my wiemy o naszych przodkach już z jakichś różnych innych danych, ale też uwaga, bo się pojawiają przecież coraz więcej danych genetycznych, jeżeli chodzi o też o naszych przodków, więc wiemy dosyć sporo, ale faktycznie wiele z takich, powiedzmy, hipotez dotyczących właśnie pojawienia się pewnych cech w przeszłości, no to zostanie właściwie na zawsze w sferze hipotez, bo też nie ma ich jak empirycznie sprawdzić, więc nie jesteśmy w stanie tak wyhodować sobie gatunku Homo sapiens i sprawdzać, czy to rzeczywiście tak było, żebyśmy mogli tego typu hipotezę bezpośrednio przetestować, ale zbieramy wtedy argumenty, które potwierdzają nam tą hipotezę i rzeczywiście jesteśmy w stanie dość dużo powiedzieć z dużą dozą pewności, że mamy rację.
To ja się na koniec przyznam, że na początku rozmowy byłam trochę onieśmielona, bo owszem, zdarzyło mi się rozmawiać z noblistą, ale pierwszy raz rozmawiam z laureatką Ig Nobla, czyli nagród za badania, które najpierw śmieszą, a potem skłaniają do myślenia.
Tak.
Bardzo proszę o informację, dlaczego długość całowania jest istotna w kontekście dochodu krajowego.
To były badania, w których brałam udział pod szefostwem Chrisa Watkinsa, gdzie rzeczywiście sprawdzaliśmy, jak dochód narodowy brutto oraz jak presja patogenów na danym obszarze może mieć związek z częstością całowania się w parze. No i wychodzi na to, że może tak być, że tam, gdzie mamy trochę większe nierówności społeczne w takich krajach i w takich społecznościach, gdzie właśnie one są wyraźniejsze, utrzymywanie pary jest dla nas bardzo ważne, bo to będzie sprzyjało wychowywaniu potomstwa, to będzie sprzyjało temu, że dwie osoby będą mocno inwestować właśnie w to utrzymywanie potomstwa naszego wspólnego. Stąd też podtrzymywanie więzi w parze może być dużo ważniejsze, a całowanie może mieć właśnie taką funkcję podtrzymywania więzi w parze.
Czyli poważna rzecz.
Poważna rzecz. Brzmi zabawnie, ale jest całkiem poważną sprawą.
Jak wiemy, jest przypadek, kiedy laureat Ig Nobla został później noblistą, także trzymam kciuki, żeby
spokojnie ślad.
Doktor Agnieszka Żelaźniewicz, Katedra Biologii Człowieka, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do widzenia. Radio Naukowe.
Przygotowanie każdego odcinka zajmuje wiele godzin pracy, więc jeśli podoba Wam się ten podcast, chcecie, żeby się ukazywał, żeby się rozwijał, to możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie, swobodnie rozmawiamy na tematy Radia Naukowego. Polecam i z góry dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!